Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Państwa serdecznie, Jan Białostocki, to jest specjalne wydanie Rozmów przy okrągłym stole. Dzisiaj moim Państwa gośćmi jest profesor Rafał Ożarowski z Zakładu Stosunków Międzynarodowych i Studiów Strategicznych. Witamy.
Dzień dobry.
Oraz dr Zbigniew Landowski, arabista.
Dzień dobry.
Witam Panów bardzo serdecznie. Czy my jesteśmy bezpieczni aktualnie w Europie, w Polsce, na przykładzie zamachów w Paryżu, a także kilku niedoszłych zamachów, które odbywały się po 13 listopada w Europie? Czy Polacy są bezpieczni, panie profesorze?
Myślę, że no, nikt nie jest w Europie bezpieczny tak naprawdę w tej chwili, ponieważ to, że mamy przykład Francji, to nie jeden, bo całkiem niedawno mieliśmy zamach na siedzibę wydawcy, prawda, gazety, pokazuje, że tam dość często do zamachów dochodzi, relatywnie dość często, ale to wcale nie oznacza, że my jesteśmy bezpieczni, że my jesteśmy wolni od zagrożeń, bo może być również tak, strategia terrorystów zresztą może to przewidywać, że czego nie znamy, ale trzeba to tak naprawdę też wkalkulować w różne schematy ich działania. Wydaje mi się, że oni będą prowadzić takie działania, które miały mieć na celu to, abyśmy właśnie nie czuli się nigdzie bezpieczniej, żeby zachować tą taką niepewność, nieprzewidywalność. Bo jeśli sobie tak z oddali polskiej trochę patrzymy na Francję, Wielką Brytanię, może Hiszpania kiedyś, prawda, czy inne państwo, Niemcy, Holandia, którzy w swoich społeczeństwach mają duże rzesze mniejszości muzułmańskiej, to nam się pewnie wydaje, że to może nas gdzieś tam nie dotyczyć, tym bardziej, że już też w Iraku nie jesteśmy obecni. Prawda, misja afgańska też już jest zakończona. W związku z tym to jest takie trochę samouspokajanie się, natomiast wydaje mi się, że będąc w obszarze...
Gwarancji nikt nam nie może dać.
Nie, oczywiście, że nie. Będąc w obszarze Unii Europejskiej, czasami można stać się takim celem drugorzędnym, ale żeby terroryści w ten sposób mogli w jakimś stopniu pokazać, że ci, którzy myślą, że są bezpieczni, tak naprawdę nie są do końca bezpieczni. Taka pokazowa jakaś akcja, powiedzmy. Ja bym tego nie wykluczał. Oczywiście prawdopodobieństwo moim zdaniem chyba jest na razie nieduże. Nie umiem ocenić tego ani procentowo, ani w jakikolwiek inny sposób, bo też nie znamy pewnych rzeczy, które wiedzą nasze służby. Wiele rzeczy też się nie dowiemy zapewne. Natomiast będąc we wspólnocie, no, musimy jednak też być bardzo czujni i uważać, że to na pewno nie jest taka kwestia, która nas nie dotyczy.
Panie doktorze, większość zamachowców, którzy brali udział w zamachu w Paryżu, nigdy nie była w Syrii. Od zawsze mieszkają we Francji. Czy dla nas realnym zagrożeniem jest państwo ISIS, które przyznaje się zawsze do zamachów, czy ci skrajni muzułmanie, terroryści, którzy są już w Europie zakotwiczeni?
Pierwszy problem polega na tym, że nie bardzo wiemy, czy istnieje w ogóle coś takiego jak Ad-Dawlatul Islamija. Tak samo nie mamy pojęcia, czy istnieje Al-Kaida i wszystkie pozostałe te organizacje, dlatego że no, my sami siedząc tu przy stole, możemy się przedstawiać co 5 minut jako ktoś inny. Z całym tym ruchem terrorystycznym na podłożu muzułmańskim jest całkiem możliwe, że mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem. Z pewnością bycie Syryjczykiem nie jest gwarantem tego, że się jest terrorystą. Jest to oczywiste. Dotychczasowe przykre doświadczenia z tego zakresu wskazują na to, że większość tych terrorystów, których złapano i zidentyfikowano naprawdę, pochodziło zupełnie nie z regionów państw arabskich. Większość tych terrorystów to wcale nie byli Arabowie. Mało tego, znaczna część tej grupy to są ludzie, którym myśmy dawali azyl polityczny. Mówię o Czeczenach. Tego nie ma co ukrywać za poprawnością polityczną. Polska prowadzi dwuznaczną politykę w tym kierunku. No i rezultaty tego mogą być różne. Ja się tylko boję, że szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie ma prawa co innego powiedzieć niż powiedział. Że on musi powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. A my musimy mu też przytaknąć w tym kierunku, dlatego że ja się boję tych dziennikarskich pytań. Jak widzę nagłówki, czy będzie zamach w Polsce? Proszę zdać sobie sprawę z tego, że te wiadomości czytają nie tylko w Polsce, nawet jak są po polsku. Że czyta się na całym świecie, szczególnie wydania internetowe, nie chciałbym widzieć więcej takich zachęt, bo ja to tak to odbieram. Jeżeli chodzi o Syryjczyków, no ja przepraszam, że tak mówię co chwilę, no, ale temat jest bardzo drażliwy, dlatego że trzeba tutaj zwrócić uwagę na dwa problemy, które ze względów medialnych, manipulacyjnych są mieszane ze sobą. Najpierw pokazuje się tonące dzieci, które każdy chce uratować, a potem się pokazuje grupę młodych mężczyzn, praktycznie uzbrojonych, w świeżo wyprasowanych koszulach, którzy przekraczają granicę. No to zastanówmy się, czy my ratujemy życie tych biednych dzieci, czy ratujemy no, pewne nieokreślone podmioty. Bo dla mnie jest zastanawiające, jak z kraju, w którym wojna trwa już kilka lat, wyjeżdżają roczniki poborowych, które nie są z żadnej strony. Jak część poborowych schowała się przed poborem państwowym, to poszła dokąd? Do opozycji tak zwanej demokratycznej, wymyślonej przez Amerykanów? Czy poszli do sił muzułmańskich? No skąd się te roczniki poborowe biorą w stanie wolnym, że tak powiem? Żadnej możliwości identyfikacji, że ktoś jest tam terrorystą islamskim, my nie mamy, poza tymi paroma osobami, które się ujawniły i paroma tymi wybitnymi jednostkami, które są stale śledzone. To całej tej masy żołnierzy, że tak powiem, nikt nie ma pojęcia, kto z nich jest na przykład terrorystą, kto jest wtyczką do terrorystów, który z terrorystów jest wtyczką w normalnych siłach wojskowych, tam powiedzmy syryjskich. To jest bzdura. Nie ma żadnej możliwości identyfikacji.
Pan doktor wspomniał o nagłówkach medialnych. Najlepszym nagłówkiem medialnym na następne pytanie byłaby religijność terrorystów. Panie profesorze, czym jest piątek dla muzułmanów? Dlaczego został zamach przeprowadzony w piątek, właśnie 13 listopada?
No oczywiście, że piątek jest dniem świętym, prawda? To taki odpowiednik trochę naszej niedzieli w religii chrześcijańskiej. Natomiast ja myślę, że terroryści, pamiętajmy o tym, terroryści, fundamentaliści, czyli radykałowie, oni tak naprawdę realizują cele polityczne, a religia jest pewnym emblematem tego, czym się zasłaniają. No, to jest specyfika różnych ugrupowań fundamentalistycznych. Przecież to, co czyni państwo islamskie, jakie mamy przekazy, czasami jakieś tam filmy czy relacje, no to czy to ma coś wspólnego z islamem, prawda? To jest pytanie zasadnicze generalnie. Tak samo jak kiedyś w przeszłości mieliśmy talibów, mieliśmy działalność, mamy oczywiście, bo na razie jest cisza o Al-Kaidzie przez jakiś czas, bo państwo islamskie zajęło tutaj medialną pozycję Al-Kaidy. Ja bym nie wiązał tutaj kwestii piątku, czynników, kwestii religijnych, obrzędów, prawda, jakichś zasad.
Czyli zamach nie ma nic wspólnego z religią?
Nie, tak naprawdę to jest realizacja, terroryzm jest celem, jest politycznym działaniem, to jest realizacja celu politycznego tak naprawdę. Religia to jest tylko element instrumentalny, którym można się etykietować, taką zasłonę trochę do swoich działań. Ja bym nazwał to nawet, powiem szczerze, tanim usprawiedliwieniem swoich działań.
Ja myślę w ogóle, że piątek to raczej wynika z tego, że to jest dzień wolny pierwszy, popołudnie, kiedy są skupiska ludzkie. Bo to były zamachy w przestrzeniach otwartych. Chodziło o skupienie ludzi. Nie można robić zamachu na teatr w poniedziałek wieczorem, bo teatr w poniedziałek po prostu nie działa.
Już za chwilę do państwa wracamy z polską stroną, a także walką w internecie po krótkiej przerwie.
Hey, teacher, leave them kids alone.
rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi jest dr Zbigniew Landowski oraz profesor Rafał Ożarowski. Mamy ogromny problem z ilością imigrantów. My jeszcze nie mamy, może Polska, ale Niemcy już mają. Czy najnowszy pomysł nowego ministra spraw zagranicznych, pana Waszczykowskiego, żeby wcielać ich do wojska i wysyłać z bronią, zaopatrzeniem, żołdem na front syryjski, żeby tam mogli walczyć. Z Polaków tworzono legiony, tak dzisiaj z Syryjczyków można utworzyć.
Tak,
wojsko.
Tak. Powiem tak, pomysł...
Zagraniczne wojsko polskie.
Pomysł, ja myślę, że minister Waszczykowski dopiero co objął swój urząd. Może czasami warto, że się zastanowić nad wypowiedzią, ponieważ nasze kwestie historyczne to były zupełnie inne uwarunkowania. Powiedzmy sobie inaczej. Możemy sięgnąć czasów XIX wieku, prawda, i legionów, próby formowania legionów polskich w Turcji i tak dalej. W Syrii jest wojna domowa, tak naprawdę. W Syrii jest wiele frontów w rzeczywistości. To nie jest wojna jednego państwa z okupantem zewnętrznym. Mamy zupełnie inną kategorię tej wojny, poza tym mamy inne czasy. Są czasy współczesne. Ja nie wiem, czy ten pomysł w ogóle można traktować poważnie, bo myślę, że to całkowicie nie ma sensu. Zresztą za kogo oni mieliby walczyć? To jest podstawowe pytanie. I jak ich sklasyfikować? Jeśli są uchodźcami, uchodźcą można być z różnego powodu i z różnego obszaru Syrii, prawda? Zarówno tam, gdzie opozycja, nazwijmy to w cudzysłowie, rebelianci sprawują kontrolę, jak i zarówno tam, gdzie też siły rządowe sprawują kontrolę i ktoś gdzieś tam się przemieścił, prawda, w tym przypadku w inne regiony. Poza tym my tu mówimy o Syryjczykach w Europie, ale 1,5 miliona jest ich w Libanie, choćby tylko 1,5 miliona syryjskich uchodźców. To jest skala uchodźstwa w ogóle na Bliskim Wschodzie. Ja tutaj jakby nie chcę teraz pokazywać, że my mamy lepiej, czy w tej materii nie mamy co dyskutować, bo jest problem, wymaga on dyskusji, wymaga na pewno analizy i zastanowienia się nad tym, co dalej. Kwestia całkowicie nierealna, żeby oni tworzyli jakieś oddziały, bo oni w taki sposób nie będą funkcjonować na pewno.
Po co oni przyjeżdżają? Oni uciekają przed wojną, przyjeżdżają tak. Dla pokoju, może po prostu nie mają możliwości walki o swoje państwo. Czy powinni stanąć po stronie reżimu albo rebeliantów, czy państwa islamskiego i wtedy walczyć o swoje
państwo?
Myślę,
że tutaj
państwo.
Nie ma co kategoryzować, po czyjej stronie oni powinni stanąć. Bo tak naprawdę, moim zdaniem, to nie jest kwestia wyboru w tej chwili. Każda wojna pociąga za sobą uchodźców. Mieliśmy zarówno i kiedyś wojnę w Kosowie i też mieliśmy uchodźców, ja akurat pamiętam ich w Wielkiej Brytanii i to też byli młodzi ludzie w dużej mierze, którzy z różnych powodów uciekali.
Czyli oni nie wybierają stron, wybierają, załóżmy, pokój. Można powiedzieć, że wybierają pokój i spokój i co za tym idzie, pieniądze. Ale nie chcą się jednocześnie integrować z narodami, do których przyjeżdżają,
ale
z państwami.
Ale chwila, mówimy o uchodźcach, którzy przybyli dopiero i mówimy o kwestii integracji, która jest kwestią czysto teoretyczną na razie w ich przypadku. Oczywiście w kontekście zachodniej Europy możemy podawać różnorodne przykłady, że coś tam się kiedyś nie udało albo coś wygląda zupełnie inaczej.
Grupa Anonymous wypowiedziała wojnę internetową państwu islamskiemu. Ponoć zhakowano już ponad 5500 kont twitterowych i facebookowych. Jaką moc walki ma Europa, jeżeli nie jest to walka na hasztagi?
Zhakowanie komuś kont na Twitterze czy Facebooku, jaką może przynieść poważną szkodę tamtej stronie? No żadną. Ja w ogóle nie bardzo wierzę w te wszystkie operacje, które się u nas tak nagłaszają medialnie, tam,
ale właśnie
że podobno... rewolucja w Egipcie była na przykład rewolucją facebookową czy tam twitterową. Chyba to totalne banialuki. No, Egipt jest nowoczesnym państwem. Minister spraw wewnętrznych, jeżeli by zauważył, że internet jest wykorzystywany do rozruchów, do organizowania rozruchów, w 3 minuty by ten internet wyłączył, po prostu. Żaden Facebook by tam nie organizował sobie tej rewolucji w Kairze.
Ale to poprawność polityczna, myślę, że jeszcze trzyma te rządy przy utrzymywaniu internetu.
To jest raczej
internetu.
Gest, wie pan, tak samo jak ta zmiana flagi. No, ale pamiętam te same działania po Charlie Hebdo, kiedy wszyscy sobie pisali, że je suis Charlie Hebdo i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że Francja nie wyciągnęła żadnych wniosków po Charlie Hebdo. Nie zmieniła żadnej polityki, ani zewnętrznej, ani wewnętrznej. Nie próbowała wpłynąć na politykę Unii Europejskiej, przynajmniej oficjalnie. Żadnych zmian nie ma. Zamachy idą całymi falami. Była Hiszpania, była Wielka Brytania. była Francja, już drugi raz. Były próby mniejszych zamachów w Danii. Polityka Unii Europejskiej się nie zmienia. Politycy w ogóle nie słuchają swoich obywateli. Nikt was się nie pytał, czy wy chcecie imigrantów, czy nie. Unia Europejska, pani kanclerz Merkel, nie spytała się, czy wszyscy pozostali uważają podobnie jak ona i chcą powiedzieć herzlich willkommen, a w tej chwili ma pretensje, że ktoś mówi coś innego. Jest to fikcja. Nie ma tu żadnej demokracji, nie ma walki z terroryzmem. Jest wzmocnienie sił policyjnych, jest wzmocnienie działalności przeróżnych rodzajów służb bezpieczeństwa, ale rezultatów nie widać.
Jeżeli nie internet jest problemem ani polem do walki, to czy w takim razie zostawiamy nasze służby specjalne przeciwko państwu islamskiemu? Tak. Jaki stan jest służb specjalnych Unii Europejskiej, żeby mogły w ogóle podjąć takiego zadania?
Powiem tak, znaczy służby specjalne nie mają za zadanie walczyć, prawda? Służby specjalne mają za zadanie wykrywać, przeciwdziałać, informować odpowiednie organy państwa. To jest pierwsza rzecz. Jaki jest stan? Nie odpowiem na to pytanie, dlatego że są rzeczy, których my nie wiemy. To, że doszło do ataku terrorystycznego we Francji, my też nie wiemy, ile takich rzeczy zostało udaremnionych, prawda? Gdzieś tam. To co się ujawnia, to wiemy. A co nie zostało ujawnione, co zostało udaremnione, no to oni przecież tym, że tak powiem, się nie chwalą i w gazetach to nie jest opisywane potem, że na przykład udaremniliśmy 5 prób ataków terrorystycznych w ostatnim czasie. Jakoś tego nie wiemy, więc jakby też nie chcę tutaj piętnować służb, że nic nie robią, bo na pewno dużo robią, ale przy takiej specyfice działania dzisiejszych terrorystów jest naprawdę bardzo trudno mieć stuprocentową skuteczność. To jest druga rzecz. Trzecia kwestia jest taka, że na pewno jest ta koordynacja służb specjalnych między państwami w Unii Europejskiej, ja myślę, że między USA też i innymi podmiotami. Ona istnieje. Jakie są jej efekty, jakie są jej owoce, to trudno to wskazać. Miejmy nadzieję, że one są dobre. I nie przekreślajmy może też po tym jednym zamachu i wcześniejszych sytuacjach jakby też tutaj zaangażowania służb. Ja myślę, że pomimo tego zamachu no, trzeba w jakimś stopniu to uznać, że nie wszystko da się po prostu wykryć, przypilnować odpowiednio, działać prewencyjnie. Terroryści właśnie mają tą przewagę, że jak 5 razy coś się uda zneutralizować, no to oni będą próbować aż do skutku i w końcu gdzieś tam im się to uda zrealizować. Zresztą europejskie służby, no zobaczmy Stany Zjednoczone, zamach w Bostonie, prawda, Rosja, zamach w teatrze i na lotnisku w Szeremietewo, ja pamiętam, całkiem relatywnie niedawno, Tunezja, a tam szczególnie te służby są mimo wszystko postawione w jakimś stopniu gotowości cały czas, no bo w krajach arabskich, muzułmańskich, które nie są wolne od zagrożeń terrorystycznych, cały czas coś może się wydarzyć. Tym bardziej, że one są też państwami, które są położone bardzo blisko różnych wydarzeń konfliktowych, gdzie ugrupowania przenikają przez granice, które nie są strzeżone, bo nie mogą być strzeżone w pełni gdzieś w górach czy na pustyni i tak dalej. Ta wojna z terroryzmem. Bądźmy dobrej myśli, że to po prostu kiedyś pewnego dnia zostanie opanowana, ale kiedy i jak, tak naprawdę tego nie wiemy. Niestety perspektywa najbliższa, podejrzewam, nie jest zadowalająca, bo państwo islamskie, które w tej chwili jest tą medialną etykietą terrorystów, wszystkich muzułmańskich, bez względu na to, jakie tam grupowania w to wchodzą i z jakiego świata, na pewno będzie chciało, że tak powiem, powalczyć, rzekłbym nawet o tą swoją egzystencję, pomimo że w prostym takim rachunku militarnym no jest to podmiot no niezbyt mocny i silny, umówmy się. Wystarczałoby odpowiednio wzmocnić Irak, zacieśnić granicę na północy z Irakiem, turecką i Syrią. No gdyby Syria była państwem, dosłownie tego słowa znaczeniu, to pewnie też inaczej by to wyglądało, gdyby nie była porozbijana przez konflikt zbrojny wewnętrzny. To wymaga kooperacji, ale to wymaga kooperacji tylko Unii Europejskiej, ale to wymaga kooperacji również innych podmiotów, które są zaangażowane na Bliskim Wschodzie. Ja mówię tutaj o Rosji przede wszystkim, która też poniekąd jest ofiarą, prawda, tych ataków różnorodnych terrorystycznych, choćby nawet kwestia tego samolotu, który spadł na Półwyspie Synaj. I w końcu całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że władze rosyjskie przecież przyznały, że to jednak był zamach. Kooperacja i współdziałanie. No niestety w takich sytuacjach terroryści czy ugrupowania, które się podszywają też często w jakimś stopniu pod jakiś większy podmiot, mogą wykorzystywać tą niefrasobliwość polityczną podmiotów, tu brak takiej ścisłej, trwałej koordynacji.
To może ja jednak chciałbym jedną rzecz sprostować. Aha. Mianowicie ja nie mówiłem o tym, że służby nie działają. Ja mówiłem o tym, że nie koordynuje się polityki państwa. Działalność służb jest tematem zastępczym. To jest likwidacja efektów terroryzmu, czy im zapobieganie, a nie likwidowanie przyczyn. Europa nie przeciwdziała przyczynom. I to jest podstawowy błąd, który nie pozwala na zwalczanie terroryzmu.
A jakie są przyczyny terroryzmu? No,
proszę pana, pierwsza rzecz to jest polityka Stanów Zjednoczonych. Wszyscy wiemy, że terroryzm zaczął się od momentu tak naprawdę, kiedy Amerykanie zaczęli grać wielką grę przeciwko Rosji w Afganistanie. To był początek ruchu terroryzmu muzułmańskiego, kiedy nagle pojawili się uzbrojeni, wykształceni terroryści posługujący się hasłami islamu. Kto ich sponsorował, kto ich szkoła, kto najlepiej wie, minister Sikorski, który był tam w tych samych obozach, jako reporter oczywiście, jak twierdzi. I od tego czasu zaczął się wybuch terroryzmu muzułmańskiego. Do dnia dzisiejszego wszystkie ogniwa, z których wypływa, że tak powiem, kolejny nurt działających bojowników, to są ogniwa zapalne wzniecone przez Stany Zjednoczone. I tu Europa nie ma nic do gadania, bo my nie narzucamy polityki Stanom Zjednoczonym. Chociaż zadziwiające jest współgranie polityki zagranicznej niektórych państw Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, na przykład Libii. Niech mi ktoś powie, w czym Europie przeszkadzał Kaddafi i w czym Kaddafi przeszkadzał Libijczykom. Jakikolwiek jeden argument rozsądny. Europa i Stany Zjednoczone miały wielkie długi u Kaddafiego. Zginął Kaddafi, zapomniano o długach, ale i zniknął gaz.
No i pojawił się chaos.
Tak jest.
W Libii.
Anarchia.
Tak, który tak naprawdę moim zdaniem w przypadku Libii, jak i Syrii, to te państwa się przez dekadę, dwie dekady nie odbudują. Jeśli chodzi o stabilność polityczną, społeczną też, społeczną, bo konflikt wewnątrz zawsze tworzy, zwłaszcza zbrojny, gdzie giną ludzie z jednego ugrupowania, rodzin, społeczności.
Tam po każdej, zemsta wejdzie.
Tak, po każdej wojnie jednak musi minąć ładnych parę lat. Ładnych to jest takie powiedzenie oczywiście bardzo przenośne, chodzi mi nawet o pełne pokolenie, żeby to gdzieś tam próbować ustabilizować.
Widać różnicę polityki prowadzonej kiedyś przez Wielką Brytanię, a Stany Zjednoczone. Kiedy Wielka Brytania wszczynała konflikty na terytoriach, czy to Bliskiego Wschodu, czy w Indiach, bo w ten sposób kierowała, że tak powiem, tymi swoimi zamachami, to potem je gasiła, wyciszała i eksploatowała ten teren intensywnie. Amerykanie wszczynają konflikty i nie potrafią ich zagasić, bo to się wyrywa im spod kontroli. To nieprawdą jest to, że to jest plan. W pewnym momencie ich plan się kończy, oni nie są w stanie kontrolować. Najlepszy przykład Kurdystanu w Iraku. Amerykanom zależało na ropie z Kurdystanu, tam te rafinerie bronili ludzie z prywatnych firm amerykańskich, i Amerykanie stracili kontrolę nad tym.
Czy to oznacza, że plan amerykański skończył się w momencie wygranych wyborów przez Baracka Obamę?
Ja boję się, że po prostu w Stanach Zjednoczonych jest wewnętrzna wojna polityczna wewnątrz różnych organizacji, które między sobą robią pewne nieskoordynowane ruchy i stąd są te chaotyczne rezultaty w polityce światowej.
Czyli Europa nie może nic zrobić, ponieważ terroryści zawsze znajdą sposób terroru, na który się nie zabezpieczyliśmy.
Walka z terroryzmem jest bardzo trudna. I to jest takie może trywialne sformułowanie z mojej strony, ale ono jest prawdziwe. Czasami są to 3-4 osoby, ścisła grupa. Czasami to jest tak, jak widzieliśmy w relacji. Brat, rodzice nie wiedzą w ogóle, co robi ktoś z rodziny. Wydaje się społeczności, międzynarodowi dookoła, sąsiadom, wszystkim. To jest bardzo spokojna osoba, która sobie gdzieś studiuje, uczy się, ma swoje zainteresowania. Taka jest też strategia kamuflażu wśród terrorystów. Nikt, nawet najbliższa osoba, o tym nie wie. Potem wszyscy są zdziwieni dookoła, jak to możliwe. Dlatego oni wiedzą, że jeśli nawet tworzy się grupa 3-4 osobowa, bo załóżmy, że to nie jest ktoś, kto działa indywidualnie, to oni mają zresztą od wielu, wielu już pewnie lat w strukturach właśnie radykałów muzułmańskich myślę, że istnieje taka strategia. Nikt oprócz nich nie może o tym wiedzieć. Bez względu na to, jak bliskie relacje łączą jedną osobę z drugą, z rodziny. Zauważmy, że to bardzo często się ten temat pojawia, że wszyscy są w szoku dookoła. Członkowie rodzin, nie wiem na ile to jest prawda, ale załóżmy, że to jest prawda. bo to zdziwienie wydawałoby się tak naprawdę szczere. I stąd ta walka z terroryzmem jest trudna. On ma w tej chwili taką, to jest tak, ja bym powiedział troszeczkę, przepraszam, że mam takiego zwrotu, new wave of terrorism. Terroryzm stał się trendem takim pewnym, uważam. Dla tych różnych młodych ludzi również, którzy często wychowani w duchu europejskim, w swoich nawet rodzinach muzułmańskich, ale czerpiących korzyści z systemu europejskiego, liberalnej demokracji, nagle przyjmują taką postawę, która spowoduje to, że oni właśnie w ten sposób pokażą, że są jacyś inni, odmienni.
Że są kimś.
W ogóle, kimś tak, są, kimś, no? Że kimś są. Wydaje mi się, że to wcale nie ma związku z ideologią państwa islamskiego tak naprawdę. Wydaje mi się, że państwo islamskie jest tego typu podmiotem, jakim była Al-Kaida kiedyś. Że wszystko, co się nie działo, to Al-Kaida. Al-Kaida mogła gdzieś tam pośrednio przez łączników coś dofinansować i od razu wtedy okazywało się, że to pewnie Al-Kaida i oni z miłą chęcią też brali odpowiedzialność, prawda? Na Półwyspie Synaj, jak spadł rosyjski samolot, też państwo islamskie wzięło za to odpowiedzialność. Państwo islamskie z miłą chęcią weźmie odpowiedzialność za wiele różnych ataków terrorystycznych, co do których ludzie państwa islamskiego mogli nie przyłożyć w ogóle ręki, ale muzułmanie, terroryzm, prawda, to też oni wzmacniają swoją potęgę w ten sposób, wywołując strach, że my jesteśmy obecni wszędzie. Możemy być tu, tam, tu, to są nasi ludzie, oni są wszędzie. Ja myślę, że tak nie działa. Myślę, ponieważ nie wiem, czy to tak działa, czy nie. I to jakby pytanie nie jest do nas, myślę, żeby wiedzieć, kto i jak dokładnie działa. To już specyfika służb w tym się odnajduje. Ja bym upatrywał tak naprawdę tego terroryzmu współczesnego jako zjawiska w kategoriach właśnie takiego trochę nowego trendu, powiem szczerze, bo...
Czyli terroryzm jest nowym trendem, ale ciągle obwiniane jest jednak państwo islamskie. Czy to oznacza, że gdyby państwo islamskie zniknęło z mapy świata, o ile oficjalnie się już na niej pojawiło, to problem terroryzmu by zniknął?
To dużo prostszy wariant jest. Nikt nie jest w stanie wyłowić poszczególnych jednostek sfrustrowanych, tak jak mówi profesor Ożarowski przed chwilą, i metod, w jaki sposób one chcą zaświadczyć światu o swoim istnieniu. To wszyscy znamy i seryjnych zabójców, Breivika, ludzi, którzy mają pewną niestabilną sytuację psychiczną, nikt nie jest w stanie wyłowić zawczasu, ale skala zamachu poczynionego przez te osoby, jeżeli nie są odpowiednio przeszkolone i nie mają odpowiedniej wiedzy, jest dosyć, no przepraszam za to wyrażenie, niewielka. Zabiją 2, 3, 4 osoby. Dostęp do broni maszynowej w Europie nie jest taki prosty. No, wymaga trochę pieniędzy, przynajmniej odpowiedniej znajomości, żeby tych osób było więcej. Ale jeżeli mówimy o terroryzmie muzułmańskim, tak z nazwy, czy islamskim, jak ktoś chce, jako zjawisku masowym, grożącym zamachami w skali wielkiej, no to ewidentnie jedyną metodą, która temu może zapobiec, jest przerwanie potoków finansowych. Nie można kupić tony materiałów wybuchowych, nie mając pieniędzy. Nie można wyszkolić 100 ludzi w obsłudze broni, jeżeli się nie ma pieniędzy na szkolenie i zakup tej broni. Czy to są pieniądze rządowe, tego nie wiemy, bo one wychodzą przez wakfy, czyli fundacje religijne. No ale ludzie, a skąd te fundacje mają takie pieniądze? Prawdopodobnie wywiady tych państw czy inne organizacje mogą też wspierać finansowo takie ruchy, które im odpowiadają, żeby nie było nieporozumień. Ja nie mówię, że wspierają, powiedzmy, państwo islamskie, ale różne działania, które na przykład pozytywnie odbijają się na ich gospodarce. Podwyższeniu bądź obniżeniu ceny ropy naftowej, co akurat w tym momencie mają na widoku. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest dosyć ważna. Ci ludzie nie mają generalnie rzecz biorąc przyszłości. Kiedyś większość szachidów stanowili Jemeńczycy, bo to było państwo biedne, gdzie było mnóstwo wielodzietnych rodzin, gdzie po prostu kupowano młodego człowieka za niewielkie pieniądze i szacunek, który zdobywał w lokalnej społeczności. I on gdzieś tam się detonował w świecie w ramach głównie Al-Kaidy, bo to wtedy tych Jemeńczyków tak masowo wykupywano. W tej chwili ta tendencja się zmieniła. Był taki egipski pisarz, a głównie dramaturg, Tawfiq al-Hakim, pochodzący z zamożnej rodziny, prokurator, człowiek bogaty, obronił swój doktorat w Paryżu. Był bardzo zeuropeizowany jak na te lata, perfekcyjnie władał francuskim. Będąc we Francji, zakochał się we francusce. Ta go odrzuciła. Od tego czasu w jego twórczości literackiej nastąpiła radykalna zmiana. Nie na fundamentalizm religijny, bądźcie Panie Boże, ale on przestał lubić Zachód i kulturę zachodnią. Zaczął podnosić walory kultury wschodu, ducha, mistycyzmu i tak dalej. Tu w przypadku właśnie tych obywateli Francji mamy prawdopodobnie z podobnym mechanizmem psychicznym, psychologicznym, że oni pewne swoje konflikty z rzeczywistością lokalną przenoszą w inny wymiar. I od tego my nie mamy ucieczki. Od tego się nigdy nie ucieknie. Zawsze będą istnieli frustraci i zawsze będą mieli możliwość wyboru różnych dróg, w tym i terroru.
Czyli wracamy do głównego hasła, które zawsze patronowało historii świata. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi był pan profesor Rafał Ożarowski, Zakład Stosunków Międzynarodowych i Studiów Strategicznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Oraz dr Zbigniew Landowski, arabista. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Nazywam się Jan Białostocki. To było specjalne wydanie Rozmów przy Okrągłym Stole. Do usłyszenia.
Rozmowy przy Okrągłym Stole.